Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
A za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuł-Wiśniewską. Ale już na początek, od razu, gorąca relacja z Falstaffa w Operze Nowa, premiery, no pierwszej premiery w tym sezonie.
Tak, i reżyser i podjął się inscenizacji, bardzo znany reżyser, zarówno dramatyczny, jak i operowy.
No przede wszystkim dramatyczny.
Tak, Maciej Prus, który kocha muzykę, a Falstaffa uważa za najgenialniejsze dzieło wszechczasów prawie że. No i wymyślił do realizacji tego dzieła kompletnie inną koncepcję samego głównego bohatera, niż do tego byliśmy przyzwyczajeni.
Jakub Zaremski, doktor Kajus.
Verdi sobie zrobił niezły dowcip na koniec kariery i napisał operę zupełnie inną niż reszta jego wcześniejszych oper. Czym mnie uwiodła ta opera? Ona jest cudownie skomplikowana i matematycznie, i muzycznie, i postaciowo. Faktycznie tutaj nie ma jakby małych ról, są wszystkie jakby postacie są w miarę wyrównane. No oczywiście nie mówię o tytułowej, ale bardzo dużo się dzieje. Myślę, że zawsze mnie uwodzą takie elementy jak akcja, zwroty akcji, jak komizm.
No właśnie, bo to jest tak naprawdę komedia.
No staraliśmy się uchwycić, żeby jednak ten podtytuł opera buffa miał sens. Oczywiście, że jest wiele komediowych momentów.
Jedną poduszkę ma na brzuchu, czy pierzynę ma na brzuchu i dwie poduszki w tyłku. To nie jest tak. To nie jest idiota. Przede wszystkim zaczyna się od tego. I choćby człowiek na głowie stanął, nie wyłuska z tej... Może coś było w spektaklu Karajana, który nie tylko dyrygował, ale reżyserował, że jakoś to było poważnie potraktowane. Natomiast przede wszystkim jest to fantastyczny utwór wielkiego kompozytora, napisany pod koniec życia. Z korespondencji, jaka jest między Verdim a Boito, wynika, że to jest świadomie wzięta postać. Nawet na pewno nikt nie myślał, że może to być głupi debil z takim czubkiem na głowie, bo gorący. W tej muzyce jest tyle piękna, jest taka scena miłosna, której nie może śpiewać poduszce i z takim tyłkiem jakiś starzec. To jest mężczyzna w sile wieku. Nie zapominajmy, że w czasach, kiedy powstał, bo tutaj to libretto według mnie jest tak dobrze napisane, że mogłoby być grane jako wariacja na temat szekspirowskiego Falstaffa, zwłaszcza tego z Henryka IV. To jest filozof. Filozof u schyłku swojego życia prawdopodobnie. Nie umierając, tylko u schyłku swojej witalności, prawda? Czy o początku końca witalności. Ale to jest człowiek, który fantastycznie zna życie i chce czerpać z tego życia.
Nazwisko Verdiego powoduje, że myślimy o walczykach, myślimy o Nabucco, myślimy o obecnym także u nas w operze Rigolettie, ale partytura Verdiego to jest sytuacja zupełnie niezwykła. To jest dzieło napisane przez blisko 80-letniego człowieka w sposób niezwykle nowoczesny. Sam sobie tłumaczę tę muzykę jako komedię filmową, jako dzieło o charakterze filmowym. Muzyka w sposób nieskrępowany i bez żadnych zatrzymań stale towarzyszy akcji, stale jest obecna w obrazie. Kompozytor używa wielkiej orkiestry symfonicznej dla oddania potrzebnych mu barw i potrzebnych emocji. W ogóle nie czujemy, że napisał to dojrzały twórca, doświadczony, starszy człowiek sterany życiem. Nie, to jest młode, energetyczne dzieło i tak jak wspomniałem, ono jest bardzo współczesne w tym, co słyszymy, bardzo nowoczesne.
Altra votelia di fiere
Łukasz Goliński.
Falstaff. No, zazwyczaj przyjęte jest, że śpiewa to starszy baryton, śpiewak. I zazwyczaj jest przyjęte, że jest on jakby ucharakteryzowany dużym brzuchem, bo też część akcji jakby się na tym opiera. Natomiast tutaj reżyser chciał jakby złamać taką tradycję i zaproponował moją osobę jako do zaśpiewania tego. I ten Falstaff jest, ma swoje lata, pewne doświadczenia życiowe, gdzieś tam już swoje przeżył i na dworze, i romanse, i przygody, historie. I nie do końca do niego dociera, że to, ten czas jakby powoli mija i on ciągle się czuje pełen wigoru, siły i chce dalej, po prostu szuka jakiejś możliwości, a że jest przy okazji takim małym bankrutem, więc też stara się w tych podbojach miłosnych uwzględnić sferę materialną. Una parola che c'è in questa parola c'è dell'aria che vola e il castrotto.
Magdalena Polkowska tutaj w partii Alice, czyli Alicji Ford. Alicja Ford, która otrzymuje list tej samej treści, co?
Co koleżanka Meg. No i niestety to powoduje taką lekką nerwowość między nimi. To wywołuje i lekkie takie spięcie i niedowierzanie, jak ktoś taki jak Falstaff mógł napisać dwa takie same listy, zmieniając tylko imiona.
Ale Alicja w tym momencie ulega Falstaffowi?
Czy ona tak do końca nie ulega, chociaż w naszej produkcji nie jest to typowy, tradycyjny, grubas, właśnie z brzuchem wielkim, taki troszeczkę niesmaczny. U nas raczej jest taki, bym powiedziała, nawet troszkę właśnie zalotny, nawet amancki. Więc Alicja ma, czy może miewa takie czasami dylematy, czy się tak trochę ulec mu, czy skusić się, czy też nie, ale w odpowiednim momencie się opamiętuje i jednak jest wierną żoną.
Małgorzata Grela, Meg. To jest przyjaciółka Alicji, która bardzo szybko się w tę intrygę daje wciągnąć. Dwie kobiety dostają list o tej samej treści, tylko zmiana imion. Więc można sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Zemsta będzie słodka.
Ale czy ten Falstaff w tej realizacji jest warty grzechu?
Myślę, że tak. Myślę, że jest wart grzechu, a szczególnie jak śpiewa to pan Łukasz Goliński. To naprawdę myślę, że każda z nas chciałaby z takim Falstaffem śpiewać. Śpiewa to fenomenalnie.
I Alicja wręcz prawie ulega.
Tak, no niby Meg też tam. To znaczy my tak gramy, że ulegamy, bo przecież wiadomo, że od mężczyzn trzymamy się z daleka. Ale na scenie udajemy, że prawie tak, prawie ulegamy. Ale to jest wszystko intryga nasza.
I zresztą wygrywacie.
Oczywiście, tak, jest brawo, koniec, tak, jest nasza wygrana. Tak, wiktoria.
Nazywam się Łukasz Załęski i będę śpiewał partię Fentona. Fenton jest to młody człowiek, po uszy zakochany w Nanetcie, córce Forda i Alicji. Główna część intrygi Fentona jest taka, że jest po uszy zakochany w Nanetcie i zrobiłby wszystko, by z nią być. Niestety ojciec Nanetty ma inne plany wobec niej. I cała intryga Fentona, właściwie to nie Fentona, bo on jest tylko marionetką w rękach Alicji i pań grających w spektaklu, polega na tym, by być na zawsze z Nanettą.
Muszę się w ogóle podoba? Czy panu się w ogóle podoba ta realizacja?
Tak, realizacja mi się bardzo podoba. Bardzo dobrze mi się zresztą pracuje z panem Maciejem Prusem, który jest genialnym reżyserem.
No to nie pana pierwsza współpraca.
Tak, już miałem okazję współpracować przy Potępieniu Fausta, które również zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Te oba spektakle są troszeczkę podobne pod względem scenografii. Nie ma tu wielu elementów tej scenografii. Jest bardzo dużo gry światłem. Duża rola jest położona na grę aktorów.
Aleksandra Wiwała, gram tutaj partię Nanetty. Ja mam bardzo wdzięczną postać, jest zakochana, ma pięknego, pięknie śpiewającego ukochanego, który nie do końca podoba się tacie. Tak, nie jest majętny.
Ale kocha?
ale ich miłość oczywiście wygrywa, więc no bardzo, bardzo wdzięczna rola.
No ale też tutaj właśnie rzeczywiście mamy intrygi i panie knują te intrygi.
Tak, Nanetta jest córką głównej tutaj winowajczyni tych intryg, więc tutaj bardziej patrzy, spogląda na tą matkę, stara się być takim dopowiedzeniem, ewentualnie najczęściej taką osobą, która dopowiada, że wszystko jest takim żartem, więc taka radosna bardzo postać. Marmo, ti guardo, l'aspetto è largo.
Małgorzata Ratajczak, tym razem w partii.
Pani Quickly.
No, to jest intrygantka.
Tak, super, bardzo fajna rola, świetna, dużo, ma dużo zadań aktorskich, mam nadzieję, że uda mi się to przekazać Państwu, są różne jej stany też pokazane, nie zawsze do końca trzeźwe, o może tak powiem. No nie będę zdradzała wszystkiego, ale fajna, bardzo ciekawa rola taka, która no, ma co grać, o tak powiem.
To jest kobieta w jakim wieku?
Dojrzała, czyli w takim jak ja. No jest to trudna rola, bo jest to praktycznie rola altowa. Jest to bardzo nisko napisana. Powiem szczerze, że po raz pierwszy dźwięku E w dole, po raz pierwszy sięgam po ten dźwięk w dole, tak. Nigdy nie miałam żadnych mezzosopranowych. Mezzosopranowe generalnie idą w górę, prawda? A ta jest, no ma parę wysokich dźwięków, ale nie takie gdzieś tam, które są niewykonalne. Natomiast no jest to bardzo trudne, bo jest po przejściówkach, po dźwiękach takich, żeby było to nośne, słyszalne. No zobaczymy.
Nazywam się Sławomir Kowalewski i wcielę się w rolę Forda. Ford jest bogatym szlachcicem, który jest okrutnie zazdrosny o własną żonę, a którą z kolei Falstaff chce uwieść.
No Falstaff to w ogóle by chciał uwieść nie tylko pana żony.
Ale rzeczywiście, poza żoną Forda, czyli poza Alicją Ford, chce również uwieść jej przyjaciółkę, czyli Meg Page, tak się nazywa postać.
Wysyłając taki sam list, prawda?
Dokładnie taki sam i stąd też pojawiają się później perypetie i wściekłość owych bohaterek.
W ogóle bardzo dużo intryg, ta akcja dość wartko i szybko się pojawia na scenie. Ogarnia się to jeszcze wszystko?
Tak, natomiast tutaj akurat cała zasługa dla Verdiego, ponieważ skomponował tą operę zupełnie inaczej niż te, które tutaj wcześniej wystawialiśmy. I tak naprawdę nie daje momentu na oddech. Wszystko jest płynnie, każda fraza jest płynnie przechodząca w kolejną. Muzyka się nie zatrzymuje, jest jak pędząca rzeka i możemy się cały czas spodziewać kolejnych emocjonujących zwrotów akcji. Sir John, min fondi ardire un ben noto proverbio popolar. Si vuol dire che l'oro apre ogni porta, che l'opre un talismano, che l'oro vince tutto tutto.
Myślę, patrząc tutaj na reżysera, że nasza inscenizacja, zarówno od strony reżyserskiej, jak i od strony muzycznej, będzie wyjątkowa w najlepszym tego słowa znaczeniu. W jakimś sensie odczarujemy Falstaffa, pokażemy go właśnie jako niesteranego życiem grubasa, ale jako człowieka w sile wieku, który nie tylko rozgrywa pewną sytuację z kumoszkami z Windsoru i z zazdrosnym Fordem, ale też wspólnie cały zespół solistów znakomicie, młodo, precyzyjnie współbrzmi i współgra z doskonale przygotowaną orkiestrą i także częściowo w chórze, bo chór tutaj przez samego Verdiego jest potraktowany bardzo skromnie, występuje w zasadzie tylko w jednej scenie. Zapraszam na Falstaffa do Opery Nowa w Bydgoszczy.
audycji jest województwo kujawsko-pomorskie, mecenas kultury w regionie.
To była relacja z przygotowań do dzisiejszej premiery Falstaffa. Zapraszam Państwa do śniadania z muzami, tam kolejna odsłona Falstaffa dzisiejszego. A teraz będziemy rozmawiać z Kajem Bumanem, szefem artystycznym Filharmonii Pomorskiej. Wczoraj miała miejsce inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii.
Panie dyrektorze, Ryszard Strauss i Mahler to jest chyba to, co dyrygenci lubią najbardziej.
No dzisiaj na pewno. Dzisiaj wieczorem pani ma 100% rację. Pani, ale ogólnie ja lubię to, co mam zadyrygować. Za tydzień dyryguję porę roku Haydna, więc za tydzień mówiłbym, porę roku Haydna. Za 3 tygodnie dyryguję 9. Beethovena, w tym momencie mówi, 9. Beethovena. Więc to jest, ale oczywiście ten Strauss, to jest piękna muzyka, to jest może najlepszy utwór Straussa w ogóle, bardzo autentyczny. I ten Mahler też, i to jest taki program, który tak świetnie pasuje razem, no więc to, no oczywiście, to jest super muzyka.
No już miał pan w tym sezonie okazję swoje, za przeproszeniem, 3 grosze wtrącić do układania programu tegorocznego sezonu. Czego możemy się spodziewać po tegorocznym sezonie Filharmonii Pomorskiej?
Ja myślę w tym momencie o 18-19, więc obecny sezon jest dla mnie już w toku. Co możemy się spodziewać? No jeszcze troszeczkę idziemy dalej z tym Mahlerem. No. Będzie też jedna symfonia Szostakowicza. Ten mój ulubiony cykl Bacha w tym momencie jest tylko trzymane, zobaczymy, szukamy pieniądze, czy coś z tego widzi dalej. Co będzie jeszcze? No, pani mi teraz naprawdę łapie na niedobrą stronę. Na kupę dobra muzyka po prostu, no, i klasyczna, i nieklasyczna, rozgrywkowa też, co widowni i od lat od nas zna po prostu.
No właśnie, bo publiczność lubi nie tylko wielkie dzieła symfoniczne, chociaż fajnie, że one są pokazywane w Filharmonii Pomorskiej, ale lubi też takie, powiedziałabym, wyskoki w bok od muzyki klasycznej.
No tak, dokładnie. I dlatego też mamy tu zawsze naradę, który koncert jest, z którą muzyką obsadzona, w cudzysłowie. No. I będzie na przykład American Pops, będzie znowu, będą takie noworoczne koncerty z Nisiłowskim. I takie rzeczy są też potrzebne. Nie możemy tylko Mahlera zagrać, bo no to byłoby też nudne, no, żeby pokazywać może całą paletę od początku, od baroku do współczesnej muzyki.
A myślicie również, żeby więcej muzyki polskiej dawać do programów tego sezonu?
No w tym sezonie, stricte mówiąc nie, ale w 18 roku oczywiście. W 18 roku to jest ten ważny datum 100 lat niepodległości Polski. I tu będzie co miesiąc taki polski akcent. To mogę też już, to jest już żadna tajemnica, to nie jest, że cały następny festiwal, który już jest gotowy, zaplanowany, jest poświęcony tym tematem. Ja uważam, to jest taka wielka rzecz, że zaczynając z festiwalem, planowaliśmy potem cały 18 rok, że co miesiąc jest coś i generalnie tam w listopadzie, w październiku, listopadzie jest tam bardzo dużo. Po prostu od różnych punktach, od różnych stron chodzimy do tego tematu, ale jest, uważam, świetna okazja, żeby po prostu pokazywać, jak bogaty repertuar polski jest. Ale w ostatnim roku, w 18 roku, więc w tym do końca teraz tego roku trudniej, nie? Żeby troszeczkę to oszczędzać, w cudzysłowie, i potem to idzie.
Jak pan sądzi, w czym tkwi magia Mahlera? Jest część publiczności, która kocha Mahlera. Jak tylko widzi na plakacie Mahlera, to gna do Filharmonii, ale jest też część publiczności, która nie przepada za Mahlerem.
Wie pani, mi się wydaje, że ten Mahler mówi niesamowite o emocji człowieka i mówi to w tak jasnym sposobem, tak szokujący, skoczy to twarz człowieka troszeczkę, albo do serca człowieka, można nawet tak powiedzieć. Niektórzy znajdują się z tym i niektórym jest to może za blisko, po prostu jest to za bardzo trafione. No. I ta piąta Mahlera to pokazuje całe emocje człowieka, które, te pierwsze i druga część, która jest tak smutny i rozpacz, i tragiczny, i taka nadzieja, która się wydaje się nie wypełni. No. To jest na człowiek, który stracił miłość albo nie znajdował swoją miłość. Więc to jest czasem trudno wytrzymanie, szczególnie dla ludzi, którzy są w takim momencie. No. Trzecia część jest taka sytuacja, że pokazuje, jak ludzie się bawią, ale też ta powierzchowność ludzi, którzy się bawią, jest tam bardzo pokazywana. Ale jest tam też ten piękny element, kiedy się para spotyka i jeszcze nie wie, że się kochają, no, i zaczyna się coś. To jest jak w życiu to jest. No. I ten bal życia, nazywamy to tak, idzie dalej potem. No i ten słynny Adagietto, to jest, wiemy, że Mahler napisał to dla swojej przyszłej żony. No. I oni brali ślub, poznali się i nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące później byli już małżeństwem, no więc notabene nawias mówiąc, był nie udane małżeństwo, ale tu jest taka piosenka bez słowa, no to ten Adagietto. I to może niektórym jest to za blisko po prostu, mówi to za bardzo. No, są ludzie, którzy potrzebują troszeczkę więcej intymności i szukają raczej dystans od swoich problemach albo od swoich emocjach i coś takiego. I dla nich to jest oczywiście za dużo. No, no i ta piąta część, która jest taką radością, czy co jest rzadko u Mahlera. No, ta piąta część jest często skrytykowana, ale uważam, że to też ma prawo być, bo no, jest taka dobra strona medalu. No. Ale niektórym jest to po prostu za blisko, za bezpośrednio i środki Mahlera są oczywiście czasem troszeczkę... On wykorzystywał wszystko, co miał. No. I to jest taki mozaik, który trudno rozumieć, ale uważam, że to jest kompozytor naszego czasu, no, bo no, nasze czasy, to pani wie, nieraz już mówiłem, to są nie tak wesołe, nie tak proste. I też jeśli widzimy, jak relacje między ludźmi są, no, to jest wszystko coraz trudniejsze, mi się wydaje. No. I on mówi o tym, no, może udaje się nam za... Następnym sezonem zrobić szósta Mahlera też i to jest symfonia, która po prostu prorokowała albo prorokuje pierwszą wojnę światową dla mnie. No. I Mahler to, i taki niepokój u Mahlera też jest i nasze czasy nie wiemy jak to wszystko będzie. No. I Mahler o tym bardzo osobistym sposobem mówi i, no, i to jest też... nieprzyjemne no, czasem. No. I nie wszyscy to wytrzymują. To, i ja to rozumiem. Ja sam, wie pani, szedłem bardzo późno do Mahlera. Ja zaczynam kompletnie od innej strony. I to raczej przez literaturę, bo ja bardzo lubię tą austriacką literaturę tam w tym okresie Mahlera i ciut później. I zaczynam rozumieć, o co mu chodzi, no, prawdopodobnie. Ale to jest oczywiście no, po prostu na końcu kwestia gustu.
Znamienne jest to, że jak się gra Mahlera, to bardzo często jest spora rzesza młodej publiczności na widowni. Jak pan sądzi, czym przyciąga młodych ludzi Mahler?
No właśnie ta emocjonalność. Może oni się znajdują z tym rozpaczem, z tym smutkiem, tą beznadzieją, też takim poczuciem, co mówiłem, że taki totalny high i dwie strony dalej totalne nic, piekło tylko. I też taka otwarte mówienie o miłość, to wszystko razem to Mahler sam mówił, no, mój czas jeszcze przyjdzie, no, i to może jest jego czas.
To była rozmowa z Kajem Bumanem i kontynuacja cyklu, kolejnego cyklu, który został założony na początku drogi nowej dyrekcji, czyli to cykl Mahler i jego czasy.
Solistką wieczoru była Katarzyna Oleś-Blacha, która już jutro pojawi się w naszym programie śpiewająco. Zaprezentujemy fragmenty jej najnowszej płyty, wydanej przez wytwórnię Dux. A teraz już spotkanie
z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. Zapraszamy.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór w kręgu chopinowskim i drugi poświęcony twórczości tego genialnego kompozytora, nie tylko zasługującego na palmę pierwszeństwa pośród polskich twórców doby romantyzmu, ale przede wszystkim kompozytora o niezwykłej pozycji na światowym muzycznym rynku. Pozycji, którą ugruntowały jego zarówno młodzieńcze dokonania artystyczne, jak i dojrzała twórczość, która niestety powstała za granicą. Tak czy inaczej, do ikon chopinowskich należą jego koncerty fortepianowe. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy fragmentu koncertu fortepianowego F-moll, który co prawda nosi numer opusowy 21, natomiast powstał przed koncertem fortepianowym E-moll, który nosi numer 11 opusowy. Tak to już w owej chopinowskiej spuściźnie się zdarzyło, że koncert powstały wcześniej ma późniejszy numer opusowy, a ten późniejszy ma numer 11. Dzisiaj zatem spotkanie z częścią drugą koncertu fortepianowego Emol opus 11. Zresztą oba koncerty, i opus 11 i opus 21, mieli niewiele czasu. Oba powstały w tym samym czasie, miały swoje prawykonania w 1830 roku. Koncert opus 11 to koncert, który stanowi nie tylko ikonę stylu chopinowskiego i nie tylko ukłon Fryderyka Chopina w stronę modnego jakże stylu Briand. Zresztą podkreśla to dedykacja koncertu, który jest przeznaczony dla Kalkbrennera, znakomitego wirtuoza i kompozytora doby romantyzmu. Koncert fortepianowy Emol opus 11 i jego środkowa część, bowiem słuchać dzisiaj będziemy środkowego epizodu Larghetto, jest rzeczywiście niezwykłym dokumentem czasów, niezwykłym dokumentem geniuszu kompozytorskiego, jakże młodego Fryderyka Chopina. Mieczysław Tomaszewski pisze, że to ikona chopinowskiego stylu. Już wstępne takty wprowadzają w inny wymiar, w inny czas, realny, na wpół realny i oniryczny na pograniczu jawy i snu. Z kolei Jarosław Iwaszkiewicz o wejściu fortepianu w tej części powiedział: to jak otwarcie bramy do jakiegoś przybytku miłości. Muzykolodzy będą dostrzegali w tym koncercie charakter nokturnu. Ci, którzy analizują formę, zauważą, że jest podobna do wielkiej trzyczęściowej arii, ale tak naprawdę wszyscy zachwycają się urokiem pięknych melodii, romantycznym nastrojem i prawdziwym duchem chopinowskiej fantazji, która zawiera się w owych pięknych, miłosnych i młodzieńczych, romantycznych dźwiękach koncertu fortepianowego Emol opus 11. Dzisiaj Larghetto z tego koncertu w wykonaniu Rafała Blechacza, bowiem on będzie drugim bohaterem, laureatem konkursu chopinowskiego, który wypełni swoimi chopinowskimi realizacjami dzisiejsze spotkanie. Rafał Blechacz to laureat konkursu z 2005 roku i znakomite wykonanie konkursowe koncertu Chopina jest dostępne jako archiwum realizacji konkursowych. Natomiast kilka lat później, w 2009 roku, Rafał Blechacz zarejestrował po raz kolejny swoją interpretację koncertów fortepianowych, w tym koncertu fortepianowego Emol opus 11 Fryderyka Chopina. Tutaj towarzyszyła mu orkiestra Royal Concertgebouw z Amsterdamu pod dyrekcją Jerzego Semkowa. Właśnie w tej interpretacji posłuchamy drugiej części Larghetto koncertu fortepianowego Emol opus 11 Fryderyka Chopina. Gra Rafał Blechacz. Thank you. Była to druga część koncertu fortepianowego e-moll op. 11 Fryderyka Chopina w interpretacji Rafała Blechacza oraz orkiestry Royal Concertgebouw pod dyrekcją Jerzego Semkowa. Do chopinowskich ikon należy także sonata H-moll op. 58. To z kolei utwór sytuowany w późnej fazie twórczości Fryderyka Chopina, bowiem powstał w 1844 roku. Utwór jest dedykowany hrabinie Emilii de Pertuis. Zachował się w bardzo dobrej formie, bowiem dostępny jest jego autograf edycyjny, czyli taki rękopis, który przygotował Fryderyk Chopin do wydania kompozycji, a owa miała swoje pierwodruki już w czasach życia Chopina, zarówno we Francji, w Niemczech, jak i w Anglii. Wydano bowiem ową sonatę H-moll op. 58 jako znaczący element dorobku kompozytorskiego Chopina. Sonata składa się z czterech części, jak monumentalna sonata romantyczna, i pierwsze ogniwo to Allegro maestoso. Allegro maestoso, które zaskakuje dynamicznością swoich muzycznych tematów, które czasami w nieoczekiwany sposób przeradzają się w myśli bardzo liryczne, subtelne i odwrotnie. Te melodie, które zrazu objawiają się w swojej subtelności, ulotności, nokturnowości, przeradzają się w pełne dynamizmu struktury muzyczne. W taki oto sposób dojrzały język kompozytorski, bogata harmonika i bogactwo myśli muzycznych konstruuje pierwszą część Allegro maestoso sonaty H-moll op. 58. Wykonywać będzie ten utwór Rafał Blechacz, laureat konkursu chopinowskiego z 2005 roku i dzisiejszy bohater spotkania z muzyką Fryderyka Chopina. Zatem sonata H-moll Allegro maestoso, sonata op. 58 w interpretacji Rafała Blechacza. Była to pierwsza część sonaty Hamol op. 58 Fryderyka Chopina w interpretacji Rafała Blechacza. I w tym samym wykonaniu na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką Fryderyka Chopina jeszcze próbka miniatur chopinowskich, genialnych, niezwykłych w swojej doskonałości i niezwykłych w swojej ulotności i filigranowości. Preludium H-dur op. 28, oznaczone numerem 11, to przykład esencji romantyzmu, esencji sentymentalizmu, który w niezwykle dojrzały sposób zaprezentowany został w kilkudziesięciosekundowym utworze. Myśl Fryderyka Chopina zamyka się tutaj w przepięknej, lekkiej, pełnej romantycznego uroku linii. Zatem Rafał Blechacz i Preludium H-dur op. 28 Fryderyka Chopina. A na kolejny wieczór z muzyką polską doby chopinowskiej zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.